With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokqui e Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 85 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna. Katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 85 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Chwalcie łąki.
W dzisiejszych czasach wciąż trwają debaty w obronie życia wszystkich dzieci poczętych w łonach matek. Życie człowieka jest darem Boga, jego obrazem i odbiciem, udziałem w jego ożywczym tchnieniu. Bóg jest zatem jedynym Panem tego życia. Jest ono święte, znaczy to, że jest wyjęte spod wszelkiej władzy, która arbitralnie mogłaby je zniszczyć, że jest nienaruszalne, godne najwyższego szacunku, najwyższej opieki, wszelkiej ofiary. Człowiek jako istota obdarzona inteligencją, wolą otrzymuje prawo do życia od samego Boga, którego jest obrazem, nie zaś od rodziców, społeczeństwa lub władzy ludzkiej. A zatem tylko Bóg może dysponować tym szczególnym darem. Patrzcie teraz, że ja jestem, ja jeden i nie ma ze mną żadnego Boga. Ja zabijam i ja sam ożywiam, ja ranię i ja sam uzdrawiam, że nikt z mojej ręki nie uwalnia. Człowiek więc otrzymuje życie jako dar, lecz dar, którego nie jest Panem. Dlatego też nie może decydować według własnej woli ani o swoim życiu, ani o życiu innych. 8 maja minęła 120. rocznica urodzin Stanisławy Leszczyńskiej. Jej miłość do dzieci i ich matek była silniejsza niż lęk, który towarzyszył jej każdego dnia w niemieckim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Stanisława była cicha i skromna, ludzie jednak o niej nie zapomnieli. W 100. rocznicę urodzin, w 96. roku, jej doczesne szczątki uroczyście przeniesiono z cmentarza i złożono w krypcie kościoła pod wezwaniem niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi, w którym przed cudownym obliczem Madonny wypraszała potrzebne łaski. Mimo że sama nigdy nie zabiegała o sławę, dobro, które czyniła, świadczyło za nią. Jej postać została uwieńczona na kielichu życia i przemiany. Wotum polskich kobiet złożonych 2 maja 82 roku Matce Bożej jako dziękczynienie za 600 lat jej obecności na Jasnej Górze. Postać Stanisławy, przedstawionej w obozowym pasiaku i trzymającej na ręku niemowlę, znalazła się na kielichu obok świętej Jadwigi Trzebienickiej, królowej Jadwigi oraz błogosławionej Marii Teresy Roduchowskiej. Kobiet wybranych z tysiącletniej historii Polski i uznanych za symbol troski o najważniejszy dar Boga, dar życia. Z Jasnej Góry zabrzmiały wówczas z nową mocą słowa położnej z Oświęcimia z jej raportu. Jeżeli w mej ojczyźnie, mimo smutnego z czasów wojny doświadczenia, miałaby dojrzewać tendencje skierowane przeciw życiu, to wierzę w głos wszystkich położnych, wszystkich uczciwych matek i ojców, wszystkich uczciwych obywateli w obronie życia i praw dziecka. W 1992 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny Stanisławy Leszczyńskiej.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za dar życia oraz za drugiego człowieka, którego życie może być zagrożone. Zapraszamy Was na archiwalną pogadankę ojca Mariana Turczyka, który przybliży nam postać wielkiej obrończyni życia dziecka. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za dar życia oraz za drugiego człowieka, którego życie może być zagrożone. Zapraszamy Was na archiwalną pogadankę ojca Korneliana Dende, który przybliży nam postać wielkiej obrończyni życia dziecka.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 40 lat trwały gorączkowe poszukiwania za hitlerowskim zbrodniarzem wojennym doktorem Józefem Mengele, naczelnym lekarzem obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu Brzezińce. Ubiegłego roku odkryto jego grób w Brazylii, ale czy znaleziono w nim rzeczywiście jego śmiertelne szczątki? Czy jest to tylko podstęp dla zmylenia pogoni? Rezultat badań Międzynarodowej Komisji Ekspertów Medycyny Sądowej nie uspokoił wszystkich. Światowy Kongres Żydowski przeprowadził odrębną inwestygację, żeby się przekonać, czy ten potwór w ludzkim ciele naprawdę nie żyje. W Oświęcimiu zginęło 4 miliony ludzi różnych narodowości, najwięcej Żydów, Rosjan i Polaków. Do tej masowej zagłady przyłożył rękę dr Mengele. On stał zwykle na rampie kolejowej, gdy przywożono nowych więźniów. Jego błyskawiczna ocena wzrokowa i skinienie ręki na lewo lub prawo decydowały, kto będzie żył, a kto z miejsca zostanie posłany do komory gazowej. Dr Mengele przeprowadzał próby zakażeń i zabiegów chirurgicznych, zwykle na młodych kobietach, aby tym doświadczeniem pomóc rannym żołnierzom niemieckim na froncie rosyjskim lub zestrzelonym na zimnych morzach. Dr Mengele zetknął się w obozie Oświęcim Brzezinka z niezwykłą 47-letnią Polką Stanisławą Leszczyńską, matką rodziny z miasta Łodzi, zawodu położną. W obozie tym Leszczyńska urosła na miarę bohaterki w skali światowej, gdyż wbrew surowym zakazom ratowała rodzące się dzieci od białej śmierci. O niej więc powiem w pogadance pod tytułem Polka Stanisława Leszczyńska pod rozkazami doktora Józefa Mengele. Przypomnę najpierw, jakiemu celowi służyły hitlerowskie obozy koncentracyjne. Lekarz oświęcimskiej załogi SS dr Heinz Tillow wulgarnym słowem określił je jako Anus Mundi, odbitnicą świata. Umyślnie użył słowa łacińskiego, żeby nie wywołać uczucia obrzydzenia i grozy. Przez odbitnicę organizm wydala nieczystości. W pojęciu hitlerowskich przywódców nieczystościami i gnojem tego świata są ludzie nieodpowiadający rasie germańskiej, gospodarczo niepotrzebni, nieproduktywni, a także polityczni wrogowie hitlerowskiej ideologii. Hitler marzył o oczyszczeniu świata, a szczególnie rasy germańskiej, z tego wszystkiego, co nie pasowało do ideału germańskiego nadczłowieka. Przyświecała mu daleka wizja świata ludzi pięknych, silnych, zdrowych. Świata, w którym nie byłoby miejsca dla chorych, kaleń, nienormalnych psychicznie, skażonych krwią żydowską czy cygańską. W mniemaniu hitlerowskich przywódców służba obozowa, a więc SS-mani, lekarze, blokowi i kapom, traktowani byli na równo ze służbą frontową. Uważano ich nawet za większych bohaterów, bo dla ideologii musieli kalać swoje ręce okrucieństw, znęcaniem się nad ofiarami i zabijaniem. W obozach marło tak dużo ludzi z głodu, tortur i zagazowania, że nie starczało miejsca ani czasu na ich chowanie. Ale niemieccy uczeni przyszli z pomocą i urządzili piece krematoryjne, tani i efektowny sposób uprzątania ciał. W samym tylko obozie oświęcimskim spalono ich dziennie 10 000. Stąd słusznie nazwano obozy koncentracyjne fabrykami śmierci. Pierwszymi ofiarami masowej zagłady padały nowonarodzone dzieci. Do obozu bowiem ustawicznie napływały nowe transporty więźni, wśród których znajdowało się wiele kobiet ciężarnych. Prawo obozowe zobowiązywało, by wszystkie nowonarodzone dzieci były natychmiast zabijane. Zresztą nie było dla nich żadnych przydziałów żywnościowych, żadnej kropli mleka, pieluszek, ubranek. Nie wolno było nawet obcinać i zawiązywać dziecku pępowiny, by je utrzymać choćby na chwilę przy życiu. Zakaz ten najbardziej dotyczył dzieci żydowskich. Wyrzucane je z łożyskiem do kubła z nieczystościami. Procederem zabijania dzieci zajmowały się dwie Niemki, szwester Klara i szwester Pfani. W ich izbie stała beczka z wodą. Po wytatuowaniu dziecka numerem matki topiły je w niej bezceremonialnie. Matka dziecka mogła słyszeć bulgot i długo utrzymujący się plusk wody broniącego się niemowlęcia. Wkrótce potem ujrzała ciałko swego dziecka wyrzucane przed blok i szarpane przez szczury. Stanisława Leszczyńska weszła na scenę obozu oświęcimskiego 17 kwietnia 1943 roku. Wkrótce potem powierzono jej funkcję położnej, zupełnie przypadkowo, gdyż na bloku szpitalnym zachorowała ciężko Niemka Klara, która dotychczas przyjmowała porody. Doktor Józef Mengele, zwany wówczas przez więźniów aniołem śmierci, pouczył Polkę o bezwzględnym rozkazie zabijania każdego nowonarodzonego dziecka bez najmniejszej zwłoki. Leszczyńska była głęboko wierzącą i praktykującą katoliczką, więc kategorycznie sprzeciwiła się rozkazowi. Rzuciła lekarzowi odważnie w twarz: nigdy, nigdy nie wolno zabijać dzieci. Sprzeciw ze strony więźniarki wywołał wściekłość doktora Mengele, iście diabelską furię. Ciskał się i krzyczał, a cholewy jego wysokich butów to doskakiwały, to odskakiwały od siebie w paroksizmie złości. Chyba tylko moc ducha emanująca ze skromnej, małej postaci Leszczyńskiej powstrzymała kat, że nie sięgnął po pistolet, by ją zabić na miejscu jak psa. A jakby dla własnego usprawiedliwienia krzyknął jej na odchodnię: rozkaz jest rozkazem. Później do jednej z więźniarek Leszczyńska powiedziała: nigdy nie wykonam ich rozkazu. Dla maleńkich niewiniątek nie będę Herodem. Nigdy. Polka z miejsca rozpoczęła nieprzejednaną walkę o życie każdego niemowlęcia, choć za każde uratowane dziecko groziła jej śmierć. Nie usłuchała rozkazu ani raz. Niemki biły ją po głowie i donosiły lekarzom. Za izbę położniczą służył jej barak, bardziej podobny do chlewa niż do ludzkiego mieszkania. Tak jak na całym bloku szpitalnym, tak i tu panowały infekcja, smród, wszelkiego rodzaju robactwa i wszy. Roiło się od szczurów, które odgryzały nosy, uszy, palce czy pięty opadłym z sił ciężko chorym kobietom. Choroby, głównie czerwonka, tyfus brzuszny i plamisty, dziesiątkowały kobiety. Porody Leszczyńska przyjmowała na środku baraku, między pryczami, gdzie stał niski, długi, ceglany, prawie nigdy nieopalany piec. Piec pokrywała cienkim, brudnym kocem. Nie miała do dyspozycji odkażających środków, opatrunkowych materiałów, ni lekarstw. Po wodę do wymycia rodzącej matki i noworodka musiała sama chodzić bardzo daleko z wiadrem. Od maja 1943 roku wszystkie niebiesko-okie i jasnowłose dzieci Niemcy odsyłali do Nachła na wynarodowienie i wychowanie je w duchu hitlerowskim. Było ich kilkaset. Leszczyńska oznaczała je swoistym tatuażem, niezauważonym przez SS-manów, z myślą o zwróceniu ich w przyszłości matkom. Rodzące matki zazwyczaj nie miały własnego pokarmu dla dzieci, bo już przed porodem przez dłuższy czas odmawiały sobie przydzielanej racji chleba, aby zamienić go na prześcieradło, które potem darły na pieluszki i koszulki dla dzieci. Nie było wody do prania pieluszek, zaś wieszanie ich na widocznym miejscu było karane śmiercią. Biedne matki suszyły je więc na własnych plecach i udach. Inspekcje władz obozowych w izbie położniczej, gdzie królowała Leszczyńska, stawały się z czasem coraz rzadsze. Jakby umyślnie, bo Polka przemawiała do zagłuszonych zbrodniami sumień. Groza jednak panowała zawsze. Jednego razu doktor Mengele kazał jej przyprowadzić pewną więźniarkę. Polka odpowiedziała, że kobieta ta jest bardzo słaba, bo dopiero 2 godziny temu rodziła. Jakby dla zademonstrowania swej szatańskiej władzy, kat rzucił jej kąśliwie: ja się o to nie pytam. Ma stawać i przyjść. Zawołana wstała, choć lała się z niej krew. Lekarz rozkazał, by wzięła z sobą dziecko. Szczyńska zdążyła miłosiernie narzucić jej na plecy koc. Mengele zaprowadził matkę z dzieckiem wprost do komory gazowej. Każdy poród w tych warunkach był niemalże cudem. Leszczyńska odebrała w czasie swego 2-letniego pobytu w obozie ponad 3000 porodów, wszystkie szczęśliwie. Lekarz, któremu zdawała sprawozdanie z zakażeń i śmiertelności wśród matek i noworodek, unosił się gniewem. To niemożliwe, mówił. Nawet najlepiej prowadzone kliniki uniwersytetów niemieckich nie mogą poszczycić się takim powodzeniem. Spokój, opanowanie, heroiczna miłość Leszczyńskiej sprawiały, że każda matka, niezależnie jakiej narodowości i religii, rodziła dziecko z godnością. Polka modliła się przed każdym i po każdym porodzie. Potem chrzciła niemowlę. Asystującej kobiecie mówiła: pamiętaj, że nie wolno dopuścić, ażeby dzieci umierały bez chrztu. Jesteś za to odpowiedzialna przed Bogiem. Chrzciła wszystkie dzieci, bez wyjątku. Matki Żydówki i Sowietki nie protestowały. Gdy nad rodzącymi matkami szalał terror, Leszczyńska rozpoczynała śpiewać pobożne pieśni. Matki wtórowały. Urządzała też majowe nabożeństwa. Wspólna modlitwa i śpiew odrywały myśli nieszczęśliwych kobiet od cierpień i grozy. Zmieniał się nastrój. Więźniarkom wracały siły konieczne do przetrwania. Jedna z nich po latach wspominała: do tego piekła spłynął anioł miłości w osobie pani Stanisławy. Sam Mengele musiał być pod jakimś urokiem tej bohaterskiej Polki, gdyż pewnego razu, widząc ją zapracowaną z powodu wielu porodów, zdobył się na żart: mateczko, zarobiłaś dzisiaj dużo pieniędzy, musisz postawić piwo. Większość dzieci marła jednak powolną śmiercią głodową. Skóra ich stawała się cienka, pergaminowata. Przeświecały przez nią ścięgna, naczynia krwionośne i kości. Najdłużej przy życiu utrzymywały się dzieci rosyjskie. Ilość kobiet z Związku Sowieckiego wynosiła około 50%. W ciągu 2 lat pobytu pani Stanisławy w obozie 500 dzieci Niemcy wywieźli do Nachła na wynarodowienie. 1500 zostało utopionych przez Niemki pielęgniarki. Ponad 1000 zmarło z zimna i głodu, a zaledwie 30 przeżyło obóz. Ostatni poród przyjęła pani Stanisława w płonącym już baraku, gdy Niemcy w styczniu 1945 roku zarządzili ewakuację obozu i palili za sobą wszystko. Wbrew rozkazowi Leszczyńska ukryła około 40 ciężko chorych kobiet niezdolnych do wymarszu i z nimi pozostała, opiekując się aż do uwolnienia położnicami i niemowlętami. Czy bohaterstwo leszczyńskie nie było daremne? Odpowiedziała na to sama już po wojnie redaktorowi czasopisma, który wyraził jej współczucie. Ja co dzień dziękuję Bogu, że mogłam być w Oświęcimiu. Tam bowiem na przekór zła, codziennym morderstwom, Leszczyńska tworzyła klimat nadziei i uczyła kobiety wzajemnej miłości w warunkach, w których wydawało się, że nie było szans na międzyludzką życzliwość. W tym miejscu, gdzie miłość i nienawiść trwały obok siebie w nieustannej walce, ona swymi czynami pokazała światu, że nie ma takiej sytuacji i takich okoliczności, w których człowiek musiałby utracić swoją godność istoty rozumnej i wolnej, w których chrześcijanin nie mógłby być w pełni chrześcijaninem. Cała perspektywa życia i cały sens istnienia objawia się i streszcza w tym jednym na pozór zwyczajnym wydarzeniu. Bezpośrednio po wyjściu z obozu Leszczyńska skierowała swe kroki do kościółka w Oświęcimiu. Przystąpiła do spowiedzi i komunii świętej, dziękując Bogu za ocalone życie. Ona żyła Bogiem na co dzień. Opatrznościowy jest jej przykład na dzisiejsze czasy. Niepokoi nas bowiem człowiek i jego moralna degradacja. A oto tu mamy olśniewiające światło. Stanisława Leszczyńska daje nam dowód, że człowiekiem prawym, szlachetnym i miłującym można być zawsze i wszędzie. A jeśli się ma mocne oparcie w Bogu, można się zdobyć na niezwykłą świętość.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń. Jak wiecie, trwa w Kościele nadzwyczajny jubileuszowy rok Miłosierdzia Bożego. Dzisiaj uroczystość Trójcy Świętej.
Uroczystość Trójcy Świętej ukazuje tajemnicę osób boskich, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Trójjedyny Bóg, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. Tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tajemnica Trójcy Przenajświętszej jest nie tylko tajemnicą wiary, ale także tajemnicą miłości. Papież prosi, aby w tym roku jubileuszowym Kościół stał się echem słowa Boga, które brzmi mocno i przekonująco jako słowo i jako gest przebaczenia, wsparcia, pomocy, miłości. Niech się nie zmęczy nigdy ofiarowanie miłosierdzia i niech będzie zawsze cierpliwy w umacnianiu i przebaczaniu. Kościół niech się stanie głosem każdego mężczyzny i każdej kobiety. Niech powtarza z ufnością i bez ustanku. Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc maj włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę maja. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Polski.
Na maj Ojciec Święty podaje nam następujące intencje modlitw. Ogólną, aby we wszystkich krajach świata kobiety były traktowane z czcią i szacunkiem oraz by doceniono ich niezbędny wkład w życie społeczne oraz ewangelizacyjną, aby rozpowszechniał się w rodzinach, wspólnotach i grupach zwyczaj odmawiania różańca w intencji ewangelizacji i pokoju. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, abyśmy wolni od wszystkich przesądów przyjęli braci w ich wyjątkowości.
Trwa nasza dziewięciowtorkowa nowena do świętego Antoniego. Zakończymy ją we wtorek, tuż przed uroczystością świętego, która przypada 13 czerwca. Proszę, dołączcie się do niej, polecając się wstawiennictwu tego wielkiego świętego, który jest także patronem godziny różańcowej.
Mamy maj. Maj to miesiąc poświęcony Matce Bożej. Zachęcamy Was do zachowywania pięknej tradycji nabożeństw majowych. W godzinie różańcowej możecie zamówić CD z nagraniem takiego nabożeństwa. Koszt jednej płyty wynosi $5.
Zakończyliśmy nowennę do Matki Bożej. Wspólnota Godziny Różańcowej serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się do nowenny.
Przypominamy Wam, że okres obowiązku przyjęcia komunii wielkanocnej kończy się dzisiaj, w niedzielę Trójcy Świętej. Zaniedbanie się w tej praktyce jest grzechem ciężkim.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą. Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 85 lat. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie Wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na Waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York, 14010.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg Was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad Wami i obdarzy Was swoją łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i obdarzy Was spokojem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki Waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy Was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro Wam wszystkim.
For many years, the Father Justin Rosary Hour has been heard on this radio station. Our broadcasting can only be continued through the generosity of our support. Please help us to make it possible to continue to share God's message through your donation to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. May God bless you.